Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież rozpoczął trzydniowe spotkanie z Radą Kardynałów. Na koncelebrowanej z nimi mszy wskazał drogę pokory, której Chrystus chce od nas wszystkich.
Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, ogłosił dziś po raz pierwszy swój bilans. Dokument liczy blisko 100 stron. Prezes JOR zapewnia, że kluczowym elementem działań banku jest przejrzystość.
Przesłanie o wartości życia ludzi starszych skierował do osób w podeszłym wieku przewodniczący Papieskiej Rady do spraw służby zdrowia arcybiskup Zygmunt Zimowski. Okazją jest obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
Witamy Państwa 1 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Chrześcijanin ma iść drogą pokory i łagodności, a nie przemocy i zemsty. Zwrócił na to uwagę papież na porannej mszy. Z Ojcem Świętym koncelebrowali ją członkowie Rady Kardynałów, którzy dziś rozpoczęli spotkanie poświęcone m.in. reformie Kurii Rzymskiej.
Franciszek nawiązał do mszalnych czytań biblijnych, a także do wspominanej dziś w liturgii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która odznaczała się pokorą i dobrocią. Właśnie takiego ducha łagodności Chrystus w dzisiejszej Ewangelii chce od nas wszystkich, zauważył Ojciec Święty, pytając, gdzie są siły, by mieć takiego ducha? Właśnie w miłości, w świadomości, że jesteśmy w rękach Ojca, wskazał papież. Gdy to się czuje, nie przychodzi ochota wołać, by spadł z nieba niszczycielski ogień.
Przychodzi inny duch, duch miłości, która wszystko znosi, wszystko przebacza, nie unosi się pychą, jest pokorna, nie szuka swego. Ktoś mógłby powiedzieć, i byli filozofowie, którzy tak myśleli, że to jest upokorzenie majestatu człowieka, jego wielkości. Ale takie myślenie nie jest owocne. Kościół w swej mądrości ogłosił tę pokorną, małą, ufającą Bogu świętą Teresę od Dzieciątka Jezus patronką misji. Kościół, jak mówi nam Benedykt XVI, nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. A kiedy ludzie, całe narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, cichości, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz. Chcemy iść z wami. Ludzie czują potrzebę wobec świadectwa miłości pokornej, nie narzucającej swej woli, nie samowystarczalnej, ale właśnie pokornej.
Przy ołtarzu kaplicy Domu Świętej Marty zgromadzili się z papieżem członkowie Rady Kardynałów.
Dziś tutaj w Watykanie rozpoczyna się spotkanie z kardynałami konsultorami, którzy koncelebrują tę mszę. Prośmy Pana, aby nasza dzisiejsza praca uczyniła nas wszystkich pokorniejszymi, łagodniejszymi, cierpliwszymi, mającymi większe zaufanie do Boga. Niech w ten sposób Kościół daje piękne świadectwo ludziom, aby widząc lud Boży, widząc Kościół, odczuli pragnienie pójścia z nami.
Przesłanie o wartości życia ludzi starszych skierował do osób w podeszłym wieku, a także do pracowników służby zdrowia i opieki społecznej arcybiskup Zygmunt Zimowski. Okazją jest obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
W tym orędziu zwracam się przede wszystkim do ludzi starszych, ale zwracam się również do ich bliskich, jak również do pracowników służby zdrowia oraz opieki społecznej, którzy troszczą się o osoby w podeszłym wieku. Jest to ważny międzynarodowy dzień, bo dotyczy, jak mówią statystyki, ponad 600 milionów mieszkańców naszego globu. My wiemy, że również nasze polskie społeczeństwo starzeje się.
Watykański minister zdrowia przypomniał nauczanie trzech ostatnich papieży dotyczące ludzi chorych i starszych. Wskazał m.in. słowa papieża Franciszka, który zauważył, że żyjemy w czasach filozofii i praktyki wykluczania z życia dwóch jego biegunów, a także, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju ukrytej eutanazji, czyli zaniedbaniem osób starszych. Z drugiej strony osiągnięcia nauk medycznych spowodowały wydłużenie ludzkiego życia. Nie może być ono jednak czasem pasywnego oczekiwania na śmierć, lecz winno być dowartościowane w sposób godny i właściwy każdemu człowiekowi.
Arcybiskup Zimowski podkreśla także wagę solidarności międzypokoleniowej młodych i starszych. Sam Kościół jest swego rodzaju rodziną wielopokoleniową, gdzie każdy powinien czuć się jak u siebie i gdzie dominować ma bezinteresowność i miłość. Stąd tak ważna rola specyficznego duszpasterstwa ludzi starszych. Ludzie nim objęci nie powinni być jednak tylko przedmiotem troski charytatywnej, ale raczej winni sami stać się jego podmiotami i potencjalnymi protagonistami działalności duszpasterskiej.
Hierarcha zwraca również uwagę, jak istotną rolę w tworzeniu wspólnoty ludzi starszych odgrywają ośrodki opieki geriatrycznej. Powinny być miejscami, w których nawiązuje się nowe relacje, a także służy wzajemną pomocą i wsparciem. Ich istotnym zadaniem winna być także opieka duchowa, zwłaszcza nad ludźmi niedołężnymi, zarówno w domach spokojnej starości, jak i pozostających w mieszkaniach prywatnych.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych przekazał także wszystkim osobom starszym gorące słowa pozdrowienia i duchowego wsparcia.
Pozdrawiam was serdecznie, którzy jesteście w starszym wieku. Proszę, byście nie tracili ducha i nie zapominali, że jesteście świadectwem i bogactwem dla nas wszystkich, że cenna jest każda minuta waszego życia. Powierzam was opiece Matki Najświętszej, tej, która po zwiastowaniu z pośpiechem poszła do swej starszej krewnej, do Elżbiety, żeby ją wesprzeć, żeby jej służyć i również podzielić się z nią radością z wielkich dzieł Bożych i wielbić jego nieskończone miłosierdzie.
Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, ogłosił dziś po raz pierwszy swój bilans. Liczący około 100 stron dokument, dostępny na stronie internetowej tego instytutu, obejmuje rok ubiegły i pierwszych 8 miesięcy bieżącego. Wynika z niego, że w zeszłym roku Bank Watykański miał prawie 87 milionów euro zysku, co pozwoliło mu wnieść blisko 55 milionów euro do budżetu Stolicy Apostolskiej. O znaczeniu dzisiejszej publikacji raportu rozmawiamy z prezesem JOR Ernstem von Freibergiem.
Konto JOR było kontrolowane od dłuższego czasu, zawsze przez cieszące się dobrą reputacją zagraniczne firmy rewizyjne. Samo w sobie nie jest to niczym nowym. Nowością jest nasza gotowość do opublikowania danych. Kluczowy element to przejrzystość. Od marca tego roku wprowadziliśmy strategię opartą na trzech filarach. Jednym jest dialog z mediami, który systematycznie informujemy o faktach. Z tym wiąże się powstanie naszego biura prasowego. Poza tym stworzyliśmy stronę internetową JOR. Na trzecim miejscu jest ogłoszenie dziś rocznego raportu. Od maja tego roku zaangażowaliśmy grupę Promontor ze Stanów Zjednoczonych. Ci ludzie kontrolują każde konto i prowadzą też dla nas specjalne dochodzenia. Ponadto razem z nimi zbadaliśmy nasze procedury przy przyjmowaniu klientów, by wykluczyć możliwość prania pieniędzy w naszym instytucie.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Lista Bergoglio, uratowani przez Franciszka podczas dyktatury. Tak zatytułowana książka, której autorem jest Nello Scavo z włoskiego dziennika katolickiego Avvenire, ukaże się w tych dniach w księgarniach.
Nawiązując w tytule do słynnej listy Schindlera, dziennikarz zebrał świadectwa osób, które podczas argentyńskiej dyktatury wojskowej ochronił obecny papież, będąc wówczas prowincjałem jezuitów. W książce są też niewydane dotychczas dokumenty, jak zeznania, które przed 3 laty kardynał Bergoglio złożył sędziom prowadzącym dochodzenia w sprawie łamania za dyktatury praw człowieka.
Włoski autor szacuje, że ksiądz Jorge Bergoglio, nieraz z narażeniem własnego życia, zapewnił bezpieczeństwo ponad 100 prześladowanym wówczas osobom. Byli wśród nich księża, działacze związkowi, studenci, ludzie wierzący i niewierzący. Wielu ukrywał w podlegającym mu kolegium, na przykład 3 kleryków diecezjalnych powierzonych mu przez zamordowanego później biskupa, a nawet osoby świeckie. Niektórym umożliwił wyjazd za granicę.
Obszernie udokumentowana jest sprawa 2 jezuitów porwanych i torturowanych przez służby specjalne, w tym księdza Franca Jallicza. Ówczesny prowincjał niestrudzenie zabiegał o ich uwolnienie, interweniując też u władz. Przedmowę do książki Lista Bergoglio napisał argentyński obrońca praw człowieka Adolfo Pérez Esquivel, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
Konflikt w Syrii może być rozwiązany wyłącznie metodami politycznymi, a nie militarnie. Przekonany jest o tym ksiądz Ziyad Halil, jezuita prowadzący centrum socjalne w pogrążonym w walce mieście Homs. Użycie broni nie powstrzyma w Syrii rozlewu krwi. Nie zgadzam się ze stanowiskiem Ameryki i Francji. Wspólnota międzynarodowa powinna raczej pracować nad rozwiązaniem pokojowym i zwołaniem międzynarodowej konferencji na ten temat, powiedział organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie jezuita z Syrii.
Ksiądz Hilal obawia się, że w najbliższym czasie nie uda się powstrzymać dalszego eksodusu wyznawców Chrystusa. Chrześcijanie są integralną częścią tego kraju, jego kultury i historii. Ale jeśli sytuacja się znacząco nie zmieni, stanie się to, co w Iranie czy Turcji. Te kraje także miały kwitnące wspólnoty chrześcijańskie, z których dziś niewiele pozostało, podkreślił jezuita.
Ośrodek społeczny w Homs organizuje medyczną, psychologiczną i charytatywną pomoc najbardziej potrzebującym. Ponad 100 wolontariuszy wspiera około 6 tysięcy syryjskich rodzin. W tej chwili największym wyzwaniem jest zbliżająca się zima. Boimy się zimy, brak nam wszystkiego, czego potrzebują ludzie na zimę. Oleju opałowego, ubrań i koców. Apelujemy do chrześcijan w Europie, by o nas nie zapomnieli, powiedział ksiądz Hilal.
Patriarchat moskiewski opublikował komunikat dotyczący liczby prawosławnych na świecie. W dokumencie podkreślono, że z patriarchatem tym związana jest ponad połowa wszystkich wyznawców prawosławia.
Według danych zawartych w komunikacie w świecie mieszka ponad 260 milionów prawosławnych. Do krajów o największej liczbie wyznawców prawosławia zaliczono Rosję, Ukrainę, Białoruś, Gruzję, Rumunię, Grecję, Serbię, Bułgarię, Egipt i Etiopię. W Rosji mieszka ponad 101 milionów prawosławnych, na Ukrainie blisko 39 milionów, a na Białorusi prawie 6 milionów, co razem stanowi około 55% wszystkich prawosławnych świata. Podlegają oni jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego. Oprócz tego wyznawcy rosyjskiego prawosławia mieszkają w Chinach, Japonii, Mołdawii, krajach Środkowej Azji i krajach nadbałtyckich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, komentując wyznaczenie daty kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, przyznał, że dla niego papież Polak już jest świętym. Metropolita Gnieźnieński zwrócił natomiast uwagę na fakt, że kanonizacja odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
On ogłosił święto, uroczystość, utworzył sanktuarium w 2002 roku w Łagiewnikach w Krakowie, poświęcił go, konsekrował i oddał świat Miłosierdziu Bożemu. Cieszę się więc, że właśnie w tym kontekście będzie także miała miejsce kanonizacja.
Arcybiskup Kowalczyk dodał, że zarówno Jan Paweł II, jak i Jan XXIII byli orędownikami pokoju i dialogu jako drogi rozwiązywania konfliktów. Jak zauważył prymas Polski, to ważne, zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy to, co dzieje się w Syrii. W Bielsku-Białej trwa 12 tydzień z Ewangelią. Tematem jest hasło wyrażone w formie pytania: dlaczego nie wierzę? Na program tygodnia składają się m.in. spotkania modlitewne, koncerty, happeningi, warsztaty, przedstawienia teatralne, seanse filmowe i rekolekcje. Wszystko to ma zachęcić do refleksji nad stosunkiem do wiary, zauważa Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału do Spraw Ewangelizacji Bielsko-Żywieckiej Kurii.
Często tak bezrefleksyjnie mówimy wierzę albo nie wierzę i tą wiarę tak spychamy w dziedzinę gdzieś abstrakcji, czegoś niewyobrażalnego, niedotykalnego. Natomiast chodzi nam o to, żeby pokazać, że wiara to jest coś bardzo konkretnego. Bóg naprawdę chce uczestniczyć w naszym konkretnym życiu, opiekować się nami, rozwiązywać nasze problemy, być blisko nas.
Tydzień z Ewangelią potrwa w Bielsku-Białej do najbliższej soboty.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.